GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Cześć, z tej strony Zuzanna Wronka. Witam Was w kolejnym odcinku Jazdy z burdlem. Cyklu poświęconemu działalności nieistniejącego już w tej chwili dzielnicowego domu kultury na Suchaninie, w ramach którego funkcjonowało takie ciekawe miejsce jak promocyjny klub muzyczny Burdl. Bohater naszych wspominek. Jak już pewnie wiecie, jeśli słuchaliście naszego poprzedniego odcinka, Burdl był zupełnie wyjątkowym miejscem na kulturalnej mapie Gdańska. To była taka enklawa wolności i miejsce, gdzie po prostu ludzie mogli się poczuć przez chwilę bardziej wyluzowani. Miejsce narodzin gdańskiej sceny alternatywnej, której 40. rocznicę obchodziliśmy 16 marca rozmową z wyżej zacytowanym legendarnym artystą polskiej sceny muzycznej Jarkiem Janiszewskim, liderem zespołu Bielizna, Czarno-Czarni, a także projektów Otoczeni przez Bydło, Doktor Granat i duetu Gremplina. I to był taki szybki rys z poprzedniego odcinka. Kto nie słuchał naszej rozmowy, serdecznie do niej odsyłam. Zapraszam, wysłuchajcie, jest ciekawa. A teraz przejdźmy do naszego dzisiejszego gościa. W studiu GAK jest ze mną mój kolega z pracy Michał Tabor, kierownik działu produkcji Gdańskiego Archipelagu Kultury, człowiek do zadań specjalnych, który żadnych wielkich miejskich wydarzeń się nie boi. Cześć Michale.
Cześć, witajcie.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o burdlu, ale za biurkiem. Nawiązując trochę przewrotnie do naszego tytułu odcinka, czyli burdel za biurkiem. Skoro poznaliśmy już okoliczności narodzin miejsca legendy, przejdźmy do tego, jak tam się pracowało. I może Michale, na początek powiedz mi, jak zaczęła się Twoja przygoda z pracą w promocyjnym klubie muzycznym? W jakim okresie jego działalności się tam pojawiłaś?
Wtedy, jak się pojawiłem w Gdańsku, czyli przyjechałem na studia i rozpocząłem pracę od razu w klubie Burd, zwany wtedy promocyjny klub muzyczny. To był 97 rok. Kierownikiem moim była od razu pani Anna Mikuła. Klub rzeczywiście, tak jak Zuza nawiązałaś, jest legendarny. Z tego co pamiętam, to tam działy się fajne rockowe rzeczy i ta muzyka, która była nagrywana przez tą młodzież, która tam przychodziła, to bardziej wyrażała siebie niż była nagrywana dla publiczności czy dla słuchających. Jeżeli chodzi o sam klub, wyglądał od samego początku, odkąd przyszedłem do końca, kiedy został zburzony, tak samo, nic się za dużo nie zmieniało w nim, czyli był w złym stanie technicznym. Pamiętam, jak się wchodziło do wiatrołapu, to były po prawej drzwi, wchodziło się do korytarzyka, gdzie po lewej stronie była garderoba, na wprost wchodziło się do sali widowiskowej. Nie pamiętam, ile ona mieściła, ale myślę, że około 100 osób, może troszkę więcej, też nie była za duża. Scenka była podniesiona, wybudowana z drewna, za którą się mieścił mały magazynek z niejakim sprzętem. Wtedy to można dużo powiedzieć, że to był sprzęt techniczny, muzyczny.
Czy to były tajemnicze dwie kolumny, ledwo rzężące
tak,
z jedna, lat 80?
Jedna na pewno cały czas dzwoniła, więc tam trzeba było wykręcać jakieś tony, żeby tego uniknąć. Tak, to były dwie stare kolumny. Była perkusja Rogers, ona istnieje do tej pory, jest u nas w stacji Orunia.
O!
Oczywiście tam było dużo brakujących elementów, z tego co wiem, to ktoś się teraz tam nią zajmuje, tą perkusją. Później dokupiliśmy taką małą perkusję Perla, która służyła do nauki gry dla dzieci. Ta perkusja też jeszcze istnieje i jest na naszym stanie. Jeżeli chodzi o muzyczne rzeczy, to był tam bas, była gitara, czyli tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne, żeby szybko się rozstawić i zagrać koncert. Oczywiście to było wszystko w takim stanie słabym od początku. A jeszcze po lewej stronie, jak się wchodziło pod garderobę, była kuchnia z dojściem do sali widowiskowej, która była połączona z barem, bo przez mój okres, który tam byłem, myślę, że od 97 do 2000 tam istniał jeszcze bar, który podnajmował salę. Wieczorem się odbywały tam dyskoteki. Zresztą jak często się zdarza z podniemcami, były różne tam sprzeczki, bo to myśmy chcieli wejść wcześniej, oni tam sala była nieposprzątana i tak dalej, i tak dalej. Były różne zawirowania. Ta knajpa, która tam istniała, była w takich militarnych barwach. Pamiętam, że siedziało się na workach z piaskiem, stały tam stoliki takie typowo barowe i ten bar i oczywiście w tym barze były tylko pewnie paluszki i alkohol.
Kiełbasa.
Kiełbasy na szczęście nie było. Chociaż może i szkoda, bo pewnie by też schodziła. Jeżeli chodzi o te, wracam teraz do tej biurowej części, wchodziło się po taką starą klatką schodową na górę, gdzie po lewej stronie była część warsztatowa. Po prawej od korytarzyka mieliśmy biuro, siedziałem tam ja, pani Ania Mikuła, świętej pamięci już. Pracował tam jeszcze wtedy Grzegorz, ja nie pamiętam jego nazwiska, w każdym bądź razie był programistą, był liderem zespołu Rapa Nui. Ja nie wiem, czy ten zespół istnieje, ale w tamtym okresie był popularny. Później doszedł do nas Przemek Wojciechowski, który był przez moment zastępcą Biura Prezydenta Kultury, a teraz jest, z tego co wiem, już na swoim, prowadzi jakąś działalność też artystyczną. Odbywało się tam szereg zajęć ciekawych, bo były tam zajęcia z witrażu, które miały na tamte czasy bardzo dużo chętnych i to były takie zajęcia, na których każdy sobie coś tam mógł zrobić dla siebie.
Mieliście sprzęt, szlifierkę i inne takie potrzebności, tak, lutownice?
Tak, mieliśmy, co prawda to było na wyposażeniu pana, który prowadził te zajęcia. Były też zajęcia z perkusji. Prowadził to Jacek Binio. On miał ksywkę Binio, ciekawa postać, też był jednym z muzyków zespołów Golden Life. Nie wiem, czy to było zastępstwo, ale próbował w zespole Golden Life grać. Bardzo dobry perkusista, bardzo dobry nauczyciel.
Fajnie, że tak zagaiłeś o te zajęcia. Po naszej poprzedniej rozmowie wyszła nam taka opowieść o burdlu tym koncertowym, że przychodziły tam młode zespoły, chciały coś zorganizować, oczywiście nic wtedy nie było, trzeba było zorganizować po kolegach kolumny i różne inne sprzęty.
Tak jak mówisz, Zuza, żeby zorganizować koncert, to nie trzeba było tak jak teraz po prostu formalności dużo załatwiać z tym, tylko się mówiło, robimy koncert, pisało się tylko, że się ten koncert będzie robiło. Sami roznosiliśmy plakaty, to co wydrukowaliśmy, a tak naprawdę to wszystko było pocztą pantoflową reklamowane, bo to znajomi znajomych przychodzili. To były przede wszystkim typowo mocno rockowe koncerty. Teraz rzadko się zdarza, żeby takie koncerty były. Tak naprawdę to było takie miejsce też spotkań, gdzie można było przyjść, pogadać nie tylko o muzyce. Pamiętam, jak ktoś sobie przychodził po prostu i cały dzień grał sobie na gitarce i przesiadywał od rana z nami, był, wychodził z nami do domu. Więc to było miejsce otwarte.
Czyli właśnie ta enklawa wolności, miejsce, gdzie ludzie mogli się poczuć bardziej wyluzowani. Czy ten luz był obecny w waszej codziennej pracy, czy wręcz przeciwnie? Wy jako pracownicy musieliście być bardziej spięci, by to publiczność i osoby, które przychodziły do burdla, mogły być bardziej wyluzowane. Jak to wyglądało?
To chyba tak nie działa, bo to widać wtedy od razu, że jeżeli jest ktoś spięty, to chyba się przenosi na drugą osobę. Ja myślę, że myśmy też byli wyluzowani. Atmosfera była luźniejsza w samym organizowaniu. Organizowanie nie polegało tylko w biurze, tylko tak naprawdę już z tymi muzykami, którzy grali. Myśmy się spotykali z nimi i wspólnie organizowaliśmy te koncerty. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś koncertach większych, ale rzeczywiście o takich koncertach typowo młodzieżowych. Luz był jakby ogółu bardziej.
A proceduralnie?
Akurat w tamtym czasie ja się tym nie zajmowałem, więc nie wiem, jak do końca pani Ania ogarniała proceduralnie, ale z obserwacji to na pewno nie były takie mocne procedury jak teraz. Było łatwiej.
A czym się właściwie zajmowałeś?
Ja przyszedłem tam jako pomoc do nagłaśniania, do sprzętu technicznego. Oczywiście tak jak teraz w kulturze przychodzi się do czegoś, a tak naprawdę się robi wszystko.
Od umów po czasami zabieganie na szmacie, kiedy trzeba.
Tak, zdarzyło się, że nawet kiedyś zarośliśmy trawnikiem i wziąłem kosiarkę i skosiłem w koło budynku. A w ogóle to jest też ciekawa anegdota z tym koszeniem, bo właśnie po tym koszeniu powiedziałem, że już mi się nie chce więcej kosić i wymyśliłem coś takiego, żeby dogadać się z więźniami z przeróbki, z tego względu, że na jednym z woźpów, gdzie zawsze włączaliśmy się, zaczęliśmy organizować w areszcie śledczym na przeróbce koncerty. 2-3 razy w miesiącu te koncerty zdarzało się, że były na tej przeróbce. Załatwiłem wtedy tak, że weźmiemy więźniów do pomocy i przychodzili do nas więźniowie przez długi okres, nie pamiętam ile to było, ale dość długi okres przychodziło 3 osoby, które właśnie takie prace porządkowe robiły, jak koszenie trawy, jak wymienianie żarówek, malowanie i tak dalej.
No proszę, ale to ciekawa inicjatywa.
Tak, to też były inne procedury, żeby tam wejść, w ogóle byliśmy sprawdzani, wszystko było sprawdzane, bo 2 razy jednak wjeżdżaliśmy do aresztu śledczego. Ale jednym z koncertów, którym się tam udało zrobić dzięki tej współpracy z burdlem, koncert Blendersów. Wtedy już ja jako realizator dźwięku nagłaśniałem ten koncert. też warto chyba wspomnieć, nie wiem czy gdzieś to by brzmiało, zespół Po Prostu punkowy, który był od początku samego z nami. Oni tam nagrali sporo albumów u nas.
Ja sobie też pozwolę tutaj zrobić znowu zwrotkę do pierwszego odcinka. Tam o Po Prostu również wspomina Jarek Janiszewski, który bardzo słodko mówi o liderze Po Prostu, Szczepanie Szpradzie.
Tak.
Więc zachęcam do tego, żeby jeszcze do tego wrócić i wysłuchać.
Tak, tak. Tam oni całkiem niedawno wydali album na analogu, na płycie winylowej. Typowo mocny punk rock z tamtych czasów. To jest taki zespół.
Chciałam zapytać o to zaplecze organizacyjne. Mówisz, że to pani Ania Mikuła właśnie miała nad wszystkim jakby pieczę, ale jak to wyglądało z finansowaniem? Czy to wyszło ze środków miasta? Czy zarabialiście trochę na biletach jako promocyjny klub muzyczny? Jak to wyglądało?
Zarabialiśmy na biletach. Te bilety też były symbolicznie, ale niestety trzeba było, żeby zorganizować koncert, mieć jakąś pomoc finansową z miasta, czyli tak naprawdę od nas wtedy z Miejskiego Domu Kultury. Bo wtedy tak nazywaliśmy się.
Miejski Dom Kultury czy Dzielnicowy Dom Kultury?
Miejski Dom Kultury główny, bo myśmy też podlegali jako promocyjny klub muzyczny pod teraz Gdański Archipelag Kultury.
Od którego roku?
Dzielnicowy był na pewno wcześniej jeszcze. Od 97 roku promocyjny klub muzyczny był już jednostką Miejskiego Domu Kultury, teraźniejszego Gdańskiego Archipelagu Kultury. Jeszcze wrócę do tej reklamy. No też nie było środków, żeby reklamować te koncerty. Wymyślaliśmy różne sposoby, żeby nie drukować banerów. To wypisywaliśmy na prześcieradle nazwę koncertu, datę i wywieszaliśmy na budynku. W tym miejscu było bardzo dobrze, bo to było rondo, które wszyscy musieli przejechać, żeby się dostać na morenę, więc bardzo dobre miejsce na reklamę.
A jak wyglądała rekrutacja ludzi na zajęcia? Mówię rekrutacja ludzi na zajęcia, bo w tym momencie odnoszę się do tego, jak teraz funkcjonuje Gdański Archipelag Kultury, jak wyglądają zapisy na zajęcia stałe, jakby o tym myślę. Czy wtedy to było podobne, czy po prostu ludzie przychodzili, a chciałbym coś porobić, co można u was porobić, a to ja zaczynam chodzić, czy jak?
Tak, to inaczej wyglądało. Ludzie się zgłaszali bezpośrednio do nas. Od początku myśmy chcieli w ogóle robić jak najwięcej zajęć muzycznych, czyli tych gitarowych, klawiszowych i perkusyjnych. I myśmy szukali po swoich muzykach, żeby ktoś mógł to prowadzić. I tak to się odbywało, że rozmawialiśmy z danym muzykiem, czy by nie chciał poprowadzić, zgadzał się i te zajęcia później pani Ania Mikuła formalności załatwiała i te zajęcia się odbywały. Ale nie było tak jak teraz zapisów, było to na pewno uproszczone.
Co najbardziej odróżniało Burl od innych domów kultury w Gdańsku wtedy? Oprócz powiedzmy całego tego rockowego anturażu.
Według mnie to chyba ta wolność, która jak się wchodziło do Burdla, jednak bardziej się wchodziło do siebie, a nie do instytucji. Tam było wiadomo, że się przychodzi po muzykę. Nie załatwiało się innych rzeczy, chyba tylko muzyczne. Tam przychodzili ludzie, którzy wiedzieli, po co przychodzą.
A co wyniosłeś z pracy w Burdlu, co masz jakby do tej pory?
Nauczyłem się pewnie jakieś pokory, bo to pierwsza moja praca była. Na pewno takiego spokoju i rozmowy z artystami, ponieważ oni są delikatni. Wtedy było troszkę inaczej, bo myśmy się zajmowali jedną jednostką. Nie mieliśmy działów, tam jednak był sam kierownik i dwie osoby, które wymyślały jakieś wydarzenie i nad tym skupialiśmy się.
A co robiliście innego oprócz koncertów?
Robiliśmy wystawy, robiliśmy ciekawy projekt, który się nazywał Niezależne Filmy Wydmy. Ja byłem w Wydmach od początku zaangażowany. Pomysłodawcą w ogóle tego wydarzenia była niejaka Beata Staszyńska. To ona przyszła z takim pomysłem do nas. To było też przedsięwzięcie na tamte czasy, bo to były amatorskie filmy. Z całej Polski ludzie przysyłali nam w ogóle kasety VHS. Później szukaliśmy osoby, czyli na przykład, nie wiem, ja byłem, pani Ania, ktoś jeszcze w komisji, która robiła ten odsiew pierwszych tych kaset wideo. Więc siedzieliśmy na tam dwa magnetowidy i oglądaliśmy te filmy, żeby dać dopiero dla jury już to, co tak naprawdę warto. Więc to było czasochłonne. Później już w komisji był też Jach Paszkiewicz.
Też legenda.
Też legenda. Nagrał chyba wszystkie teledyski w Gdańsku i wszystkim artystom.
Już Jarek Janiszewski wspominał, że budynek w 85 wymagał generalnego remontu. Ty wspomniałeś, że niewiele się od tamtych czasów zmieniło do tego 97. I raczej nie zmieniło się tak do końca, bo Burd został w koniec końców zamknięty. Jak wyglądały te ostatnie lata pracy? Czy wiedzieliście, co się zanosi?
Nie, wiedzieliśmy do końca. Myśmy myśleli, że jednak się uda zrobić remont tego budynku i ten budynek zostanie zachowany. Dużo się o tym mówiło, że jednak to jest na mapie Trójmiasta kultowe miejsce, żeby jednak zachować to miejsce. No niestety nie udało się. Do końca się odbywały zajęcia, koncerty. Ja odszedłem może 2001, drugim już tak około 4-5 lat pracowałem. Zaraz, w którym roku był zamknięty? W 2007?
Tak.
W 2007. No to gdzieś półtora roku, dwa lata przed przeszedłem już do sceny muzycznej. I też rozmawiając jeszcze z panią Anią, to też mówiła, że się raczej nie uda tego zachować, że próbowali, ale że się nie uda, że to zostanie wybudowane w ramach zamiany budynek na Powstańców Warszawskich, jak się zjeżdża tutaj z Suchanina, że tam miał powstać burt. Tam jednak powstało bardzo podobna rzecz, ale już o innym profilu.
W tym momencie, gdzie był dokładnie budynek burdla, jest chyba Centrum Naukowo-Technologiczne w
Centrum,
Gdańskie.
Tak. Tam był duży teren, bo aż od parkingów do ulicy to myśmy mieli bardzo duży teren. Nawet ja nie pamiętam, co to było, ale też robiliśmy na zewnątrz jakiś koncert przy budynku. No szkoda, że nie ma z tamtych czasów żadnych zdjęć, ale też robiliśmy na zewnątrz wydarzenia. Niedużo, ale się odbywały.
A jak ci tam było? Jak ci się pracowało? Bo jakby w atmosferze z punktu
od
widzenia widza
trochę. Od początku, jak tam przyszedłem, trzeba wziąć pod uwagę to, że byłem młody, jak przyszedłem do pracy i jakby każdy młody człowiek trochę jest zagubiony i szuka swojego miejsca. Pani Ania okazała się na tamte czasy znakomitą kierowniczką, bo przyjęła mnie bardzo ciepło i od razu ta praca wyglądała bardzo luźno, bardzo swobodnie, bez żadnych nacisków, bardziej rozmowy. Tak, bardzo dobrze wspominam tamte czasy. Nauczyłem się, tak jak mówię, podstaw realizacji dźwięku i też już jakieś podstawy organizacji wydarzeń. Więc jakby od początku zacząłem pielęgnować to, co robię do dzisiaj i co mi sprawia przyjemność.
A ten duch burdla, myślisz, że gdzieś jeszcze jest widoczny w Gdańsku? Co zostało z burdla, jak myślisz?
Tak jak mówię, wtedy, kiedy ten budynek został przeniesiony na Powstańców Warszawskich, tak naprawdę przeszedłem ja też na Powstańców, więc tam zrobiłem sporo sal prób, gdzie próbowałem jakby to wszystko ściągnąć. Już nie było tak łatwo, to już nie było to samo, jednak przychodziły młode zespoły sporo, bo było chyba, mieliśmy tam 11 zespołów takich muzycznych, które grały, więc klimatu się nie udało przenieść. Na pewno nie udało się przenieść klimatu. Nawet jakbym miał porównać teraz ten klimat, to miejsce do czegokolwiek, to byłoby mi ciężko coś znaleźć.
Jak myślisz, ten klimat był związany przede wszystkim z miejscem, tym jaki ten budynek miał, powiedzmy, swój ten specyficzny, lekko zrujnowany czar, czy z ludźmi, którzy go tworzyli przez te wszystkie lata?
Ja myślę, że z ludźmi, którzy go tworzyli. To byli ludzie, mieszkańcy, osiedlowi, którzy byli w jakimś tam wieku buntu, gdzie przychodzili do nas tak naprawdę. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, wyżyć się muzycznie.
Pewnie wyżyć się artystycznie, myślę, artystycznie, że jak najbardziej dosadne.
Artystycznie. I to było fajne. To było budowane przez lata. Nie można było tego wziąć i przenieść gdzie indziej.
To nie jest też tak, że trochę może nie zmieniła się moda, ale zmieniły się nastroje w związku z różnymi przemianami, przemianami w państwie, że po prostu ten bunt troszkę się wygasił.
Ja myślę, że może nawet nie tyle co przez ustrój, ale też jakby to, że teraz młodzież ma większe możliwości wyżycia się, jest więcej ośrodków, które mogą wybrać, nie tylko muzyczne. Może to się wszystko porozbijało, więc nie ma jakby takiego miejsca jednego, gdzie są skupiani. Pewnie ludzie też długi czas mieszkali w dzielnicach. Teraz jest dużo przyjezdnych, jakby ludzie się nie znają. Tak to bym oceniał bardziej, że bardziej to było budowane przez mieszkańców.
Bo budynek na Suchaninie, to, bo on się chyba nadawał już wyłącznie do całkowitej rozbiórki. Jakby już nie było chyba tam co zbierać wtedy.
Remont pewnie by polegał na budowie czegoś nowego, no bo faktycznie tynk się
sypał. Piwnice, które zalewało.
Tak. Jeszcze było, przecież tam mieliśmy nagłośnienie pana Ireneusza Kowalczyka. Też osoba, która robiła bardzo dużo w Gdańsku wydarzeń artystycznych.
Właśnie, kto był artystycznie związany z burdlem? Oprócz osób, które wspomniałyśmy, na przykład z takich, powiedzmy, legend miejskich.
No tak jak wszyscy już wiedzą pewnie, no to te zespoły, które tam bywały, te Oczy Czorne, Bielizna, Golden Life, po prostu. No i ten wspomniany Rapa Nui, który był pewnie trochę mniej znany, ale też warto przypomnieć ten zespół. Grał tam też koncerty Lica. A tak to ludzie, tak jak mówię, kręcili się wszyscy młodzi muzycy, którzy chcieli coś muzycznego osiągnąć.
Czy uważasz, że to było dobre miejsce dla start, dla zupełnie młodej osoby?
Tak, było na pewno dobrym miejscem. Każdy, kto przyszedł, to tak naprawdę mógł się zatrzymać. Zresztą pamiętam, jak tam się spotykały zespoły muzyczne, które tak naprawdę się umawiały gdzieś tam jakimiś, nie wiem, środkami przekazu, czy przychodzili, nie znali się, żeby rozpocząć jakąś działalność muzyczną zespołu. Gdzieś w szkołach się poznawali, że gram na tym, to chodź spróbujemy zagrać. I pierwszy raz przychodzili do nas, żeby spróbować. Myśmy tą perkusję wyciągali i dawaliśmy im tę możliwość, żeby mogli rozpocząć tą działalność muzyczną. Takich rzeczy było mnóstwo. Czy ktoś chciał pośpiewać sam, czy pograć na basie, na gitarze, to mógł przyjść i sobie grać.
Chyba ogólnie teraz brakuje trochę takich miejsc.
Brakuje takich miejsc, te miejsca są komercyjne, a jednak nie wszystkich stać na to. Pewnie większa część ćwiczy w domu, ale tam są niezauważalni, nikt ich nie zauważy. Powinno być takie miejsce, gdzie od startu powinno się dać szansę młodym artystom.
Odwołam się jeszcze do rozmowy z Jarkiem Janiszewskim z Bielizny. On właśnie mówił, że dużym problemem było znalezienie w ogóle miejsca, żeby sobie móc pograć, żeby nie przeszkadzać po prostu ludziom, no bo instrumenty już swoje decybele mają, więc to miejsce w związku z tym, że było trochę oddalone od wszystkich, nikomu nie przeszkadzało, tak, żeby łomot, żeby było głośno.
Tak, tak, to na pewno pomagało, żeby można było tam grać mocno rocka.
A czy było tak zadymiarsko za twoich czasów, jak w latach 80., czy już troszkę spokojniej?
W czasie, kiedy odbywały się tam dyskoteki, to tak, było zadymiarsko. Tam prawie każda impreza się kończyła jakąś bijatyką. Trochę byliśmy z tego, od tego z boku. To
no
jakby
bo to dochodzi, nie, wy,
to nie byliśmy operatorem, ale jednak dochodziły do nas te rzeczy, że bijatyki są pod budynkiem i tak dalej. Z racji tego, że budynek należał do nas, to interweniowaliśmy wtedy.
Nawiązując jeszcze raz do tytułu naszego dzisiejszego odcinka, to był w końcu ten burdel za biurkiem, czy nie?
Oczywiście w takim pozytywnym znaczeniu. Oj, był, na pewno był.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.